Kochani święci, ostatni dzień, polecam książkę księdza Dominika Chmielewskiego, Charitomena. Jeżeli chcecie, to sobie kupcie. Dla mnie jest pomocą w tych rekolekcjach. Przygotowujemy się do świąt i kiedy udaje mi się obejrzeć te wszystkie reklamy świąteczne, to spotykam się z takim doświadczeniem, przede wszystkim, że musi być magia świąt. Dla katolika nie ma magii świąt. Jak chcesz mieć magii, to sobie kup w sklepie, spryskaj całą chałupę, zobaczysz, wtedy będziesz miał święta i magii i tak dalej. Nie ma magii świąt. Wiecie, po 40 jest coś takiego, dzieje się z takim facetem jak ja, że marzę tylko o tym, żeby przytulić się do moich rodziców. Kłócimy się, okropnie się kłócimy. Ale po to, żeby sobie przypomnieć, że tak naprawdę nam na sobie zależy. Oni mnie uczą tego wszystkiego. Mama, tata mówią, że zanim powinienem coś powiedzieć, to muszę pomyśleć. Jakbym musiał pomyśleć, to wtedy pewnie byśmy musieli poczekać jeszcze 3 dni, żebym coś wymyślił mądrego. I w święta nie chcę mieć żadnej magii. Ja chcę się spotkać normalnie z moimi rodzicami i się do nich poprzytulać. Miałem już w swoim życiu takie święta, kiedy łamiąc się z rodzicami opłatkiem, mówiłem wzajemnie. I teraz rozumiem, że to było głupie z mojej strony. Że to było podłe. Że nie należało czegoś takiego w ogóle powiedzieć. I teraz na te święta czekam tylko na to, żeby połamać się z nimi opłatkiem i się do nich przytulić. Nic więcej. Bo jeszcze mam ich na tym świecie. Jeszcze mogę się z nimi pokłócić. Mogę mi opowiedzieć, jak wygląda świat moimi oczami. Jeszcze mogę usłyszeć ich głos. Jeszcze mogę spojrzeć im prosto w oczy. A magii nie potrzebuję do tego. Ja chcę mieć normalne święta. Normalne. Z moimi rodzicami. Choćbyśmy nawet mieli się pokłócić, i to bardzo poważnie. Tak, że na śmierć i życie wieczne. Bo ile razy spotykam się z tatą, tyle razy mamy odmienne patrzenie na świat. I obaj chcemy powiedzieć sobie, że bardzo siebie kochamy. Ale w związku z tym, że tata ma swoje poglądy polityczne, ja mam swoje poglądy polityczne, to bardzo często ten dzień, który mam teoretycznie wolny, spędzamy na tym, żeby się pokłócić we dwóch. A jednocześnie widzę u niego i u mnie takie wielkie pragnienie, żeby powiedzieć sobie, że się kochamy. Chociaż tata, jak mu mówię, że go kocham, tata mówi, no tak, no po amerykańsku. Mówię, nie po amerykańsku, tylko tak po polsku, jak syn z ojcem, ojciec z synem. Bo to też odnosi mnie do tej wielkiej miłości mojego taty niebieskiego. Kochani tatusiowie, wy macie to jedno spojrzenie, konkretne dla swoich dzieci. Bo bardzo często mówi się o tym, że mama kocha, mama dba, mama rozpieszcza. A wy rozpieszczacie w inny sposób. Rozpieszczacie spojrzeniem. I to jest to jedyne spojrzenie ojcowskie, pełne totalnej miłości. Pełne totalnej, konkretnej miłości. Wystarczy spojrzeć w oczy swojego taty, żeby wiedzieć, czy się zrobiło coś mądrego, czy się zrobiło coś głupiego. Tata nie musi dużo mówić. I dlatego święty Józef w ogóle nie odzywa się w Ewangelii. Maryja jest przy Jezusie, Maryja rozmawia z Jezusem. Natomiast zobaczcie, że jeżeli chodzi o Józefa, Józef cały czas milczy, ale tylko dlatego, że jest wpatrzony w Jezusa Chrystusa. To spojrzenie Jezusa Chrystusa jest jedyne. Dobrze je znacie, bo czytaliście albo słuchaliście Ewangelię. I to spojrzenie Jezusa Chrystusa jest takie, że kiedy On patrzy na swoich uczniów, to nie musi ich zapraszać do tego, żeby poszli za Nim. On mówi, pójdź za mną, patrzy na człowieka i człowiek idzie za nim. Patrzy na kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i mówi jej, nie grzesz więcej. Nie ocenia jej, nie wartościuje. Tylko patrzy. Ona w jego oczy, on w jej oczy. On patrzy na świętą Marię Magdalenę i wyciąga z niej 7 złych duchów. Gdyby z Ciebie, Pan Jezus, wyciągnął 7 złych duchów, to podejrzewam, że zasuwałabyś za Panem Jezusem, nawet nie pytając się o nic. To jest to jedyne spojrzenie, które jest na każdym obrazie Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że na niewielu obrazach Jezus ma zamknięte oczy. I jak się wpatrujesz w te oczy, to po pewnym czasie się powoli zmieniasz. Bo to są oczy, które zawsze patrzą na Ciebie z miłością. Zawsze. Poprosiłem moich parafian do tego, żebyśmy przed pójściem spać, nieważne o której godzinie, zrobili sobie takie doświadczenie, że 5 minut wpatrujemy się w oczy Pana Jezusa, Matki Bożej, na jakiejś tam ikonie, na obrazie, który mamy. I kiedy wczoraj miałem totalnego doła, już mi się w ogóle nic nie chciało, nawet wyszedłem na konferencję i mówiłem, że już nie mam siły, to dzisiaj od rana dostaję, ponieważ wysyłam błogosławieństwa, dostaję informację, Wojtek, modlimy się za Ciebie, bo coś się dzieje. To jest ciekawe doświadczenie dla mnie, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Kiedy przyjechałem do tej parafii, oczywiście ktoś może powiedzieć, ksiądz ściemnia, bo ksiądz chce tutaj nas jakoś tam podbudować. Nie, to nie jest tak. Jest miejsce i czujesz, czy to jest parafia, która się modli. Przyjeżdżasz na miejsce i od razu czujesz w powietrzu coś takiego. Ja wiem, że Pan Bóg to nie są skarpetki, że się Go czuje, ale po prostu czuć tę rzeczywistość rozmodlenia i za to jestem Wam bardzo wdzięczny, że w czasie tych rekolekcji nie musiałem Was prosić o modlitwę za mnie, ale wiedziałem, że się za mnie też modlicie. Mój ulubiony papież ostatnich lat, Franciszek, na początku swojego pontyfikatu stanął przed nami wszystkimi i prosił nas o modlitwę. Można mu dużo rzeczy zarzucić, ale tego jednego mu nigdy w życiu nie można zarzucić, że on prosi nas o to, żebyśmy się za niego modlili. Gdzieś być może diabeł już wam podpowiada, ksiądz, bo teraz są te wszystkie takie rzeczywistości, prosi, żebyście się modlili za księży. W mojej parafii, w Puławach mówię bardzo często, że dziękuję za modlitwę, bo to dla mnie jest bardzo ważne i przypominam, że ja też się modlę. Z dzieciakami, które uczę, mam taki motyw, że im mówię, że zawsze mam ich w różańcu, na co oni się któregoś dnia, pamiętam, coś tam miałem ciężkiego, prosiłem ich o modlitwę, a oni mówią, a proszę księdza, my trzymamy za księdza kciuki. A mówię, moment, ja was proszę o modlitwę, a wy trzymacie za mnie kciuki, a oni, potrzymamy kciuki na różańcu. Tak to jest. Oczywiście są chwile ciężkie i trudne. Także ten dzień chciałem, tę rekolekcję chciałem zakończyć tym wielkim podziękowaniem. Zaprosić was też do tego, żebyście się wpatrywali w oczy Jezusa Chrystusa na tyle, na ile możecie. Bo w naszym życiu jest chyba za mało dziękczynienia. Wyszedłem raz na kazanie w mojej parafii, zacząłem je od słów. Jestem kapłanem Boga Ojca Wszechmogącego, ale wydaje mi się, że jestem kapłanem szatana. I bardzo wielu parafian moich, w mojej parafii wydaje mi się, że są sługami szatana. Ponieważ więcej w naszym życiu narzekania niż dziękczynienia. A Bóg prosi nas o to, żebyśmy dziękowali za wszystko. I rzeczywiście, kiedy zrozumie się słowa, które mówi Hiob, dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie potrafimy? Dopiero w tym momencie, kiedy się wchodzi w dziękczynienie Panu Bogu, to nie musi być jakieś wielkie. Jezus nas uczy, zamknij się w swoim pokoju, żeby modlić się z Panem Bogiem. Więc dziękczynienie nie musi być takie głośne, ale bardzo często wydaje mi się, że w ostatnich latach jest naprawdę za dużo tego narzekania, za mało dziękczynienia. Jak możecie, to dziękujcie sobie w te święta. Jak tylko potraficie. Bo to jest najważniejsze. I jeszcze raz was zapraszam do tego, żeby przeżyć święta normalnie, bez żadnej magii. Bo to jest najważniejsze, żeby się przełamać opłatkiem. I żeby sobie wzajemnie podziękować. Dziękuję księdzu proboszczowi za to, że wytrzymuje z takim wariatem jak ja. Dziękuję za to, że zaufał księdzu Tomkowi. Wiecie, dzień bez wazeliny, dniem straconym. Ale coś chyba nam się daje tutaj zrobić dobrego. Dziękuję wam za to, że po pierwsze za wasze świeczki w oczach. Czasem widziałem. Dziękuję za to, że jesteście. Ksiądz Sebastian wczoraj powiedział, że komunii zeszło 1/3 więcej niż zwykle w rekolekcji adwentowej, więc jest sukces. 1/3. Słuchajcie, to nie jest tak o. I dziękuję za waszą modlitwę. Bo wiem, że od dzisiaj też będziecie mnie mieli gdzieś w swojej modlitwie i obiecuję wam moją modlitwę. Szczęść Boże.